i kiedy razem możemy budować naszą wiarę. To jest dobry czas, niedzielny czas. Brat wspomniał też o czwartkowych spotkaniach. Również bardzo dobry czas. Zachęcam tych, którzy nie opuszczają społeczne zgromadzenia, aby też ich bywać w czwartkowych naszych wieczorach. A dzisiaj chcemy w dalszym ciągu też budować naszą wiarę, patrzeć na naszego Pana Jezusa Chrystusa i iść do owego zwycięstwa, do którego On nas powołuje. Do zwycięstwa zachęca nas Bóg, prawda? Nie do porażki, ale do zwycięstwa. I bez względu na to, co przeżywamy w naszym życiu, jakimi sercami nawet przyszliśmy dzisiaj na to miejsce, Pan Bóg chce, abyśmy mogli odczuć Jego radość, Jego siłę, Jego moc i Jego zwycięstwo, które On ma przygotowane dla każdego z nas. Cieszę się, że tak myślałem przed nabożeństwem, czy kiedy brat Jan Lewandowski będzie z nami, a on już jest w tej niedzieli. Chwała Bogu za tego brata, który też może Bogu służyć i który miał problemy, ale Pan Bóg też mu pomagał. Ja chciałem bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy nas oglądają na online. Zawsze tam mamy podgląd, ile od nas osób ogląda. Nie wiem ile, ale na pewno brat Andrzej Ostrowski nas dzisiaj ogląda, więc również serdecznie go pozdrawiamy. Bracia i siostry, przez dwie kolejne niedziele chciałbym omawiać pewien temat i skupić się na pewnych wersetach, które zapisane są w Starym Testamencie, ale historia, mam nadzieję, nam znana i słowo nam znane. Jeśli mamy Stary Testament, proszę otwórzmy piątą księgę Mojżeszową. To jest ta piąta księga w Starym Testamencie, piąta księga Mojżeszowa, siódmy rozdział. Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się wersetom od 1 do 11. Kawałek tekstu, ale mam nadzieję, że z cierpliwością ten tekst wysłuchamy. Piąta księga Mojżeszowa, siódmy rozdział, pierwszych 11 wersetów. Gdy Pan Bóg Twój wprowadzi Cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wypędzi przed Tobą wiele narodów, Hetejczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Perezyjczyków, Chiwijczyków, Jebuzyjczyków, 7 narodów liczniejszych i potężniejszych niż Ty. I wydaje Pan Bóg Twój Tobie i Ty je wytracisz. Obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza, ani się nad nimi nie zlitujesz. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swego syna, gdyż odciągnęłby ode mnie Twojego syna, i on służyłby innym bogom. Wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił. Lecz tak z nimi postępujecie. Ołtarze ich zburzcie, pomniki ich potłuczcie, święte ich drzewa wytnijcie, ich podobizny rzeźbione w ogniu spalcie, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, aby był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy. Przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz w miłości swojej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. A tak wiedz, że Pan Bóg Twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysięcznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy Go miłują i szczegą Jego przykazań. Lecz sam odpłaca tym, którzy Go nienawidzą, aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca temu samemu, kto Go nienawidzi. Przestrzegaj więc przykazań i ustaw i praw, które ja ci dzisiaj nakazuję spełnić. Można by się zastanawiać, bracia i siostry, w jakim celu czytamy i rozważamy tego rodzaju historie. To może dziwne wygląda, prawda? To przecież są zapiski dotyczące tak bardzo odległej historii Izraela. I wydawać by się mogło, co może wspólnego taka historia z nami dzisiaj żyjącymi. Dlaczego takie teksty czytamy w Kościele? Czy tego rodzaju historie mogą nam coś powiedzieć? Czy mogą nam coś powiedzieć odnośnie naszego dzisiejszego życia duchowego, naszych czasów, w których my obecnie żyjemy? Apostoł Paweł kiedyś powiedział tak w liście do Tymoteusza i ten fragment znamy. Powiedział, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To daje nadzieję. Całe Pismo jest przez Boga natchnione. A więc i ten fragment, który czytaliśmy, również jest natchnionym Pismem Boga, skierowanym nie tylko do tamtych ludzi, ale skierowanym do nas, dzisiaj żyjących. To znaczy, że czytając Stary Testament, możemy odkrywać obrazy lub bezpośrednie wskazania i rady dla naszego obecnego życia. Właśnie dla nauki, dla wykrywania błędów, do poprawy czy do wychowania sprawiedliwości, jak pisze Paweł. Na przykład w 10 rozdziale pierwszego listu do Koryntian apostoł Paweł, posługując się ilustracją właśnie z życia narodu Bożego i ich zachowania na pustyni, chce oszczędzić każdego z nas, którzyśmy znaleźliśmy, jak pisze, u kresu wieków. Pisze, że to, co przyszło na tamtych, jest oszczerzeniem, jest ku przestrodze dla nas. Tak więc to słowo jest dla dzisiejszych czasów wciąż aktualne i to musimy przyjąć, o to musimy zrozumieć. Również w liście do Rzymian, bracia i siostry, przypominał apostoł Paweł tę prawdę, kiedy powiada, cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Zatem chciałbym, abyśmy dziś przyjrzeli się owemu rozkazowi Pana skierowanemu do narodu izraelskiego, gdy po swojej długiej, 40-letniej wędrówce mieli wreszcie zdobyć ziemię obiecaną. Kiedy będziemy patrzeć na te obrazy, myślmy jednocześnie o tym, jakie duchowe przesłanie niosą owe obrazy. Wielu biblistów podkreśla prawdę, że historia zdobywania ziemi obiecanej przypomina nam o innej prawdzie zawartej w Nowym Testamencie, mianowicie o zdobywaniu pełni Chrystusa w naszym życiu. I to z kolei wiąże się z chrześcijańskim wzrostem, bo by coraz bardziej upodabniać się do naszego Pana. To wzrastanie w pełnię Chrystusa podobne jest właśnie do zdobywania ziemi, jaką Izraelici mieli objąć posiadanie, jaką Bóg dla nich przeznaczył. Gdy czytamy początki Księgi Rozłego, możemy zauważyć, że Bóg przewidział ogromny obszar ziemi, jaki przeznaczył dla swojego narodu. To nic innego, jak tylko potwierdzenie obietnicy złożonej dawniej jeszcze Abrahamowi. O tej obietnicy również czytamy w Księdze Bożej, pierwszej Mojżeszowej, 15 rozdziale. Tam jest powiedziane tak, w tym dniu zawarł Pan przymierze z Abrahamem, mówiąc, potomstwu Twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat, Kenitów, Kenizytów, Kadomitów, Chetytów, Perzytów, Refaimutów, Amorytów, Kananejczyków, Girazyjczyków i Jebuzyjczyków i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy popatrzyli na starożytne mapy, moglibyśmy spostrzec, że tamte tereny obejmują dzisiejszą Palestynę, Jordanię, Syrię i Liban. To jest potężny kraj. Te ziemię Bóg przewidział dla swego narodu, to im Bóg dał, to im Bóg obiecał. No cóż, mimo to, że Bóg im to ofiarował, Izraelici wzięli w posiadanie, wiecie ile? Tylko 1/3 część tego, co było dla nich przeznaczone w planie Bożym. Do dzisiejszego dnia Izraelici żyją na skrawku ziemi, będącą jedynie małą cząstką tego, co Bóg chciał im dać. I w dodatku ten mały kawałek, skrawek ziemi muszą jeszcze walczyć z sąsiednimi, wrogo nastawionymi narodami. Ale czy sytuacja ludu Bożego, Nowego Testamentu, nie jest podobna? Bóg w Biblii ofiarował nam tysiące obietnic. Naprawdę, kiedy czytamy Biblię, możemy zobaczyć, że jest tam zawartych tysiące obietnic. A ile tak naprawdę jest naszą własnością? Ile tych obietnic jest dla nas, przez nas przyswojonych? Ile obietnic potrafimy skorzystać w razie potrzeby? Na naszym studium w listu do Hebrajczyków ostatnio czytaliśmy zachętę, abyśmy nie byli ociężali, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. To nie jest tak automatycznie. mamy przez wiarę i cierpliwość dziedziczyć Boże obietnice, bo przecież nie zawsze to, co jest zapisane w Biblii, tylko dlatego, że tam jest zapisane, staje się automatycznie naszą własnością, gdy tak od po prostu tylko to przeczytamy. By je zdobyć, trzeba podjąć pewien wysiłek, potrzeba wiary, a też cierpliwości w oczekiwaniu na spełnienie owych obietnic. Gdy z kolei patrzymy na naród izraelski, na ich zdobywanie Kanaanu, z łatwością możemy dostrzec pewne prawidła, które często niestety nie potrafimy dostrzec w naszym duchowym życiu i o nich kilka słów chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, wydawać by się mogło, że po trudach 40-letniej wędrówki po pustyni wreszcie zasłużoną nagrodę za cierpienia, trud, znój, o tak wejdą sobie do ziemi opływającej w mleko i miód i będą spokojnie sobie żyć w dostatku i niczym niezamąconym spokoju i szczęściu. Ale cóż to? Kiedy Mojżesz wysłał 12 szpiegów do ziemi obiecanej i każdy z nich na własne oczy mógł zobaczyć piękno owej ziemi, po powrocie 10 z nich mówiło: nie damy rady, nie damy rady. Nigdy nie zdobędziemy tej ziemi. To jest niemożliwe. Fakt, że ziemia jest urodzajna, ale miasta są tam tak potężnie obwarowane, w dodatku żyją tam potomkowie Anaka, czyli olbrzymów. Nie damy rady zdobyć tej ziemi. Lepiej zawrócić z powrotem do Egiptu, bo przecież nie chcemy umierać na pustyni. Ziemia obiecana jednak nie miała być nagrodą za ich wyjście z Egiptu, przejście przez Morze Czerwone i podążanie ku wolności. Ziemię obiecaną naród Boży miał zdobywać. I to chciałbym podkreślić. Tą ziemię miał on zdobywać. Taka walka zawsze jest trudna, ale konieczna, by zrealizować Boże zamiary dla naszego życia. Tak też musi się dziać w naszym życiu, bracia i siostry. Bóg wzywa nas do duchowego wzrostu, do osiągnięcia coraz to większej dojrzałości duchowej, do stawania się coraz bardziej podobnym do Jezusa. Tymczasem wielu ludzi wierzących zatrzymuje się na etapie nawrócenia i chrztu i sądzą, że to już wszystko, co Bóg ma im do zaoferowania. Nasze nawrócenie nie jest pełnią życia w Chrystusie. Jest zaledwie początkiem, moglibyśmy powiedzieć raczej stanem niemowlęctwa, z którego mamy wyrastać aż do pełni Chrystusowej. I to jest wysiłek. Naprawdę, to jest wysiłek, to jest walka, to jest mozolne zdobywanie cech charakteru Bożego dziecka, a jednocześnie eliminowanie tego, co grzeszne i co niszczy obraz Boży w nas. Dlatego też możemy powiedzieć, i to jest po drugie, oczywiście Bóg dał Izraelowi tę ziemię, ale oni musieli walką wziąć ją w posiadanie, wypędzić ludy i narody, które tę ziemię zamieszkiwały, rozprawić się z kultem, z bałwanami, z bożkami tych ludów, które tam żyły. Mówiąc inaczej, mieli oczyścić tę ziemię z wszelkiego grzechu pogańskich kultów, by służyć Bogu żywemu. Od tego zależało powodzenie ludu Bożego w nowej rzeczywistości. Czasem, wydaje mi się, nie potrafimy zrozumieć Bożych planów. Ba, nawet próbujemy oskarżać Boga i widzieć w nim okrutnego władcę, wydającego rozkazy, by wytępić całe narody, by zniszczyć doszczętnie ludzi, bydło, miejsca kultu, fałszywe bożki. Przyznaję, że możemy mieć pewien problem, czy czuć się zakłopotani z takim obrazem Boga w Starym Testamencie. Dlaczego tak się dzieje? Być może powinniśmy kiedyś więcej na ten temat porozmawiać. Dziś ograniczymy się tylko do stwierdzenia faktu, że Bóg nienawidzi grzechu i nie chce mieć nic z nim wspólnego. Nie chce mieć nic wspólnego z grzeszną naturą, ani też nie godzi się na żaden kompromis ze światem i z grzechem. Co jednak widzimy, patrząc na Izraela? Po pierwsze, prawda jest taka. Jak tylko zdobyli trochę ziemi, jakieś plemię izraelskie na nie osiadło, to już nie bardzo chcieli iść dalej, by walczyć, by zdobywać dalsze połacie ziemi, choćby dla swoich pobratymców. Czy to było w porządku? Tak jak się to mówi, spoczęli na laurach. W rezultacie nie wzięli w posiadanie całej przez Boga zaplanowanej powierzchni kraju. Czy to nie jest też przywara i to nie jest skłonność ludu Bożego Nowego Testamentu? Bóg coś nam obiecał. Bóg coś do czegoś nas wzywa. Ale czasem spoczywamy na laurach i nie chcemy iść dalej. Nie chcemy wykonywać tego, co Bóg dla nas ma przygotowane. W Księdze Sędziów czytamy, po drugie, możemy powiedzieć to, co jeszcze było gorsze. W Księdze Sędziów właśnie czytamy, że oszczędzili część ludności, która potem stała się dla nich sidłem, by odwrócić ich od Boga i by naród izraelski służył Bogom tychże ludów. Bóg wyraźnie powiedział, masz ich wytępić. Ale oni zlekceważyli ten rozkaz. Pozwolili egzystować tym ludziom razem i stała się tragedia. Popatrzmy na Księgę Sędziów, na drugi rozdział, pierwsze trzy wersety. Tam jest powiedziane tak. I wstąpił anioł pański z Gilgal do Bochim i rzekł, wywiodą was z Egiptu i wyprowadziłem do ziemi, was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, mówiąc, nie naruszę przymierza mego z wami na wieki. Tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzcie ich ołtarze. Wy jednak nie usłuchaliście mojego głosu. Czemu to uczyniliście? Przeto ja powiadam, nie wypędzę ich spośród was, będą wam wrogami, a ich bogowie będą dla was sidłem. Wkrótce potem okazało się, jak pisze werset 11 i 12 tejże księgi, zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Dobrze czytam? Służyli Baalom. Opuścili Pana, Boga ojców swoich, których wywiódł z ziemi egipskiej, chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych, oddawali im pokłon, drażniąc Boga. Wydawać się mogło, że powinni wyciągnąć lekcję z okresu pobytu na pustyni. Gdy wychodzą z Egiptu już jako wolny naród, za niedługą chwilę, gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, odlali sobie pocąg Apisa, cielca, ogłaszając go za Boga, który miał ich dalej prowadzić. Wtedy w gniewie swoim Bóg wytracił z obozu izraelskiego, wiecie ile? 3000 dusz. I to powinna być lekcja, której się nie zapomina. A jednak Izrael zapomniał. Zapomniał. To było na samym początku, ktoś powiedział, ich wolnego życia. Ktoś może powie, być może jeszcze nie zdążyli jakby przestawić się na te Boże tory po tej 400-letniej niewoli. Odciąć się od bałwochwalstwa, jakim przyszło im żyć w Egipcie tak długi czas. Ale teraz, gdy po 40 latach Bóg wprowadza ich wreszcie do ziemi obiecanej, czy znowu mieli popełniać te same błędy? Niestety historia narodu Bożego w ziemi kananejskiej to praktycznie zapis ciągłego odwracania się od żywego Boga i służenia Bogom okolicznych narodów. Tak działo się po śmierci Jozłego, tak działo się za czasów sędziów, tak działo się potem za czasów panowania królów izraelskich. Niektórzy z nich osiągnęli szczyty bezbożności i zaprzedania w pogańskich kultach. Popatrzmy chociaż na takiego króla Achaba. Jego żonę Izabel. Znamy tą postać. Słowo Boże mówi o nich tak. Nie było doprawdy takiego jak Achab, który by się tak zaprzedał, czyniąc to, co złe w oczach Pana, do czego przywiodła go Izabel, jego żona. Postępował nader ohydnie, chodząc za bałwanami, podobnie jak to czynili Amorejczycy, których Pan wypędził przed synami izraelskimi. Nie było tak przedtem ani potem tak ohydnego króla jak Achab, który by tak zaprzedał się obcym bogom. Zdarzyło się tylko czasu do czasu, że jakiś król postępował jako Boży mąż, człowiek szukający przychylności Boga. Doprawdy tylko niewielu królów mogliśmy wyróżnić w tym dobrym przykładzie. Wtedy rozprawiali się oni z bożkami, kultem pogańskim w Izraelu, z powrotem korzyli się przed Panem i wprowadzali zasady Bożego prawa. Chlubnym przykładem może być dla nas król Hiskijasz. Mimo fatalnie złego przykładu swego ojca Achaza, Hiskijasz szukał Pana, jak o nim czytamy. I ten przykład chciałbym przeczytać, bo on jest pozytywnym przykładem na tle tych wielu, wielu innych przykładów bardzo negatywnych. O Hiskijaszu czytamy takie słowa. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nechtuszan. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan dał Mojżeszowi. Toteż Pan był z nim. Wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. Zbuntował się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu posłuszeństwo. To tylko wycinek z życia Hiskiasza, tego dobrego króla, o którego możemy wiele się uczyć. Zdecydowana jednak większość królów i judzkich, i izraelskich ulegała wpływom narodom i ich bałwochwalczym kultom, służąc Baalowi, Asztarcie, Molochowi, Mardukowi, Dagonowi i wszystkim innym obcym bogom. W tych okresach, kiedy naród Boży oddalał się od Boga, odwracał się od Boga Izraela, zawsze bardzo źle działo się w kraju. Nie przeżywali czasów powodzenia i bezpieczeństwa. Bo jak mogło być inaczej? Czy Bóg miał nadal im błogosławić, kiedy oni odwracali się od Niego i nie chcieli Mu służyć? Gdzie szukać przyczyny takiego stanu rzeczy, bracia i siostry? Jak już o tym trochę mówiliśmy, główną przyczyną było to, że nie rozprawili się z narodami i nie wymiedzili z ich ziemi, którą mieli wziąć w posiadanie. Poszli na kompromis. Pozostawili te narody, sądząc, że będą mogli obok siebie wspólnie egzystować. I to stało się dla nich pułapką. I to stało się tak, że to nie naród Boży był tym, który pociągnie ku Bogu żywemu tych, którzy nie znali prawdziwego Boga, ale odwrotnie, Izrael porzucił swego Boga i zaczął służyć obcym Bogom, których miał wytępić. Czy możemy uczyć się z tych lekcji? Wielu czasem ludziom się wydaje, że są w stanie nawrócić swego męża przyszłego, czy też przyszłą żonę, jeśli są niewierzącymi. Ale czasem to jest bardzo trudne. Czasem jest to odwrotny kierunek. To ta niewierząca strona odciąga nas od Boga, tak jak to było w przypadku Izraela. Jeśli po naszym nawróceniu nie zerwiemy całkowicie z tym światem, to możemy być pewni, że on powtórnie wciągnie nas. Chciałbym, byśmy to pamiętali. Jeśli po naszym nawróceniu nie zerwiemy całkowicie z tym światem, to możemy być pewni, że on powtórnie wciągnie nas. Każdy kompromis z grzechem, choćby on niewinnie na początku wyglądał, przynosi szkodę naszemu duchowemu życiu. Bóg powiedział w liście Jakuba, znamy to zdanie, przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Wielu nowonawróconych sądzi, że mogą pozwolić sobie na to, by dalej tkwić w tym grzesznym świecie i wydaje mi się, że mają na tyle siły, by grzechu uniknąć. Niektórzy nawet próbują igrać z grzechem, sądząc, że nie może on nic złego im uczynić. Tymczasem grzech zawsze przynosi spustoszenie w życiu duchowym człowieka. Zawsze rani, a potem pozostawia głębokie blizny. Grzech zawsze prowadzi do śmierci. Wielokrotnie Bóg w swoim słowie ostrzega nas, byśmy nie szli na kompromis ze światem, a raczej eliminowali to, co jest złe i co jest grzeszne, aby nabywać cech, które są Bożymi cechami. Czy w tej walce jesteśmy przegrani, bracia i siostry? Jeśli mielibyśmy liczyć jedynie na własne nasze siły, to z pewnością tak. To z pewnością tak. Ale Bóg nie pozostawia nas w tej walce samych. On zawsze jest po naszej stronie. Do Izraela na pustyni Pan Bóg rzekł tak. Chciałbym tutaj następny fragment przeczytać Bożego Słowa. Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem. Miej się przed nim na baczności, słuchaj głosu jego i nie przeciwstawiaj mu się, bo nie przebaczy występków waszych, gdyż imię moje jest w nim. A jeśli będziesz pilnie słuchał głosu jego, wykonasz wszystko, co powiem, wtedy będę nieprzyjaciół twoich i przeciwnikiem przeciwników twoich. Albowiem anioł mój pójdzie przed tobą i zaprowadzi cię do Amorejczyków i Hetejczyków, Perezyjczyków, Kanadyjczyków, Chiwijczyków, Jebuzyjczyków i wytępię ich. Nie kłaniaj się ich bogom, ani im nie służ. Nie czyń tak jak oni, ale doszczętnie zburz i potłucz ich pomniki. Służcie Panu, Bogu waszemu, a On pobłogosławi chleb twój i wodę twoją, oddalę też choroby spośród ciebie. Takich błogosławieństw w dalszych wersetach jest znacznie więcej wymienionych. Nie mamy czasu, aby dzisiaj o tym czytać, ale jeśli chcemy sięgnąć do tej księgi, to jest druga księga Mojżeszowa, 23 rozdział, poczytajmy o nich w domach naszych. O czym mówi ten tekst? Bóg posyłał przed narodem izraelskim swego anioła. Dla nas tym aniołem jest sam Pan Jezus Chrystus. A jeśli On jest z nami, któż jest przeciwko nam? Apostoł Piotr ponadto pisze w ten sposób. Boska Jego moc obdarowała nas we wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie wiarę waszą cnotą, a cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwaniem pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Popatrzmy, ten tekst nie mówi o naszych zasługach. Ten tekst mówi, boska moc obdarowała nam wszystkim, wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. W mojej Biblii ten fragment zaznaczyłem i opatrzyłem takim komentarzem. Zdobywanie Kanaanu. Zdobywanie Kanaanu. Bo tak jak Bóg wypędził 7 narodów ziemi kananejskiej, tak mamy tu 7 wspaniałych cech, spiętych cechą najwspanialszą, jaka jest miłość, którą mamy osiągnąć w naszym duchowym zreszcie. Co to za cechy? Piotr apostoł pisze, tak, to jest wiara. Potrzebna jest wiara? Jak najbardziej. Cnota, czyli ten zespół moralnych cech, prawość człowieka. Dalej, poznanie. Potrzebne jest poznanie. Powściągliwość. No, też trzeba ją zdobywać. Też trzeba się jej uczyć. To jest tak jak wypędzenie jakiegoś narodu z ziemi obiecanej. Wytrwanie. Kto z nas potrzebuje wytrwania? Wszyscy. Ale jak je osiągnąć? Jak je osiągnąć? To jest pewien wysiłek, który musimy włożyć. Pobożność. Jest dzisiaj w modzie? Wiele lekceważy powie, a nie będziemy zdobywać pobożności. To jest taki kraj tam daleko. Nie będziemy go zdobywać. Braterstwo. Jakże potrzebne. Dzisiaj mówimy o rodzinie Bożej. O braterstwie. Ale wielu nie chce zdobywać braterstwa. Wielu powie, a co mi tam? Ja i Bóg, to mi wystarczy. Prawda? Po co mi tam brat, siostra? Nie chcę mieć nic wspólnego. To tacy grzeszni ludzie, ja wolę być w domu. Braterstwo, braterstwo. Też trzeba je zdobywać, też trzeba się go uczyć. I w końcu miłość. To są te cechy, o które musi walczyć każdy wierzący człowiek. Chciałbym, abyśmy je pamiętali. Wiara, cnota, poznanie, powściągliwość, wytrwanie, pobożność, braterstwo i w końcu ta największa cecha, jaką jest miłość. Kiedy Bóg nas zbawia, oczyszcza nasze serca ze wszelkiego brudu i grzechu. Daje nam nowe życie i daje nam nowe serce. Problem jedynie, bracia i siostry, polega na tym, by teraz owe czyste, wymiecione z brudu serca zapełnić Bożymi cechami i sposobem życia na Boży wzór. O tym mówiliśmy w czwartek. Jeśli o nie nie zabiegamy, jeśli nie wprowadzamy w życie Bożego Słowa, a cieszymy się jedynie z uwolnienia od sidł diabelskich i wyrwania nas z szpon tego, który okazał się od nas silniejszym i który niszczył nasze życie, tak jak to w historii Izraela było w Egipcie, kiedy Faraon znęcał się nad swoim narodem. I kiedy jedynie poprzestajemy na tym, że cieszymy się, Pan Bóg wyprowadził nas z Egiptu, przeszliśmy przez Morze Czerwone, to te zamiecione serce, te puste serca natychmiast później zostają wypełnione. Wiecie czym? Jeśli tym, co czyta, o czym mówi Piotr, wiarą, cnotą, poznaniem, powściągliwością, wytrwaniem, pobożnością, braterstwem, miłością, to diabeł szybko może zapełnić tam swoimi rzeczami wymiecione, pięknie ustrojone serce, świątynię Ducha Świętego. Czytaliśmy ten tekst w czwartek. Gdy zaś duch nieczysty, to mówi Jezus, wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwonnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i poszedłszy zastaje go opróżnionym, wymiecionym, przyozdobionym. Fajne miejsce, dobre miejsce. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 duchów innych, gorszych niż on, i wszedłszy mieszkają tam i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem, mówi Jezus. Czy to nas nie przeraża? Jeśli nie podejmujemy walki, aby zdobywać Kanan, aby zdobywać pełnię Chrystusa, aby zdobywać te wszystkie cechy, o których mówi nam Boże Słowo, które są Bożym zamiarem dla naszego życia, a poprzestajemy tylko na laurach. No, jestem zbawiony, bo 30 lat temu, albo 15 lat temu, albo 10 lat temu zawarłem z Panem przymierze i jest wszystko okej. Nie, bracia i siostry, musimy zdobywać Kanan. To jest nasza ziemia. To jest coś, co Bóg zamierzył dla każdego z nas. Jeszcze większy problem powstaje, gdy nawracając się do Jezusa, pozostawiamy tam grzechy, z którymi powinniśmy się rozprawić i usunąć je tak, jak mieli usunąć narody w Kanaanie Izraelici. Nie zrobili tego. Nie zrobili tego. Stąd ich wieczne kłopoty i wieczne tragedie. W naszych czasach Duch Święty, który chce zamieszkać w naszych sercach i czynić je świątynią Bożą, nie może dzielić serca z jakimkolwiek grzechem czy złym przyzwyczajeniem. On zasmucony odchodzi, gdy spotyka się z sytuacją, że próbujemy tolerować czy też hołubić nawet grzech. Gdy przypatrujemy się liście narodów, które Izrael miał wytępić, być może nie mówią one o wszystkich złych zachowaniach, nawykach czy grzechach człowieka, ale odsłaniają przynajmniej część tych rzeczy, które Bogu podobać się nie mogą i z którymi musimy koniecznie się rozprawić. Bracia i siostry, jeśli Pan Bóg pozwoli, następnej niedzieli wrócimy do tego tekstu. Przypatrzymy się owym narodom i tym, co mają nam do powiedzenia, czego Bóg nienawidzi i z czym mamy się rozprawiać w naszym duchowym życiu. I oby nam Pan dał siłę do tego, byśmy mogli zwyciężać. Niech to hasło zwycięstwo dzisiaj będzie naszym hasłem przed Bożym obliczem, że nie sami nie damy rady, ale z Bogiem możemy pokonać każdą przeszkodę i każdą trudność. Niech Bóg nam tym błogosławi. Amen.